dzisiejszej Busoli jeszcze jedna rozmowa. Zachęcam do wysłuchania krótkiego wywiadu z Rebeką Kiessling. Jest to amerykańska adwokatka, która przyjechała do Polski w przypadku Lublina na zaproszenie Instytutu Ordo Iuris do studentów, aby mówić o aborcji, aby mówić o tym, dlaczego żyje, aby opowiadać swoją historię. A żyje dlatego, że aborcja, kiedy ona została poczęta, była zakazana w Michigan, nawet w przypadkach gwałtu. Rebeka Kiessling jest prawniczką i radykalną działaczką antyaborcyjną. Twierdzi, że została poczęta w wyniku gwałtu i dlatego walczy, żeby zakazać aborcji w takich przypadkach. W Lublinie spotkała się ze studentami, z tymi, którzy chcieli uczestniczyć w jej wykładzie. Spotkanie z amerykańską prawnik przyciągnęło około 400 słuchaczy. Nam też udało się porozmawiać chwilę z Rebeką Kiessling, zapytać ją właśnie o historię życia, ale także zapytać o to, jak patrzy na zmiany, jak patrzy na świat, także na Polskę, jeżeli chodzi właśnie o prawo, ale także o ochronę dzieci poczętych, chociażby w wyniku gwałtu. Zapraszam Państwa do wysłuchania tej rozmowy. Dlaczego obrona życia dzieci nienarodzonych jest tak ważna?
Every person deserves to be protected.
Każdy zasługuje na to, aby być chronionym. Nikt nie powinien być narażony na nienawiść ze strony innych ludzi. Dziecko, które poczęło się w wyniku gwałtu, często określa się mianem diabelskiego nasienia czy dziecka gwałciciela. Ja jestem takim dzieckiem i chciałabym, aby traktowano mnie jako dziecko ofiary gwałtu, a nie jako dziecko gwałciciela. Uważam, że żadna inna grupa nie jest w dzisiejszym świecie tak znienawidzona i stygmatyzowana jak dziecko. Dlaczego przyjechała Pani do Polski? Czy chciała się Pani podzielić swoją historią, swoją przeszłością? Wiem, że w 1993 roku w Polsce został wprowadzony zakaz dokonywania aborcji, ale niestety istnieją wyjątki, na przykład te dotyczące ofiar gwałtu. Wiele lat temu polskie radio kontaktowało się ze mną, prosząc o to, abym podzieliła się swoimi doświadczeniami. Wiem, że wiele osób zaangażowało się w to, aby moja historia została usłyszana i poruszyła ludzkie serca. A wszystko po to, aby dzieci takie jak ja, czy te 450 dzieci z mojej organizacji, które zostały poczęte podczas gwałtu, czy też ich matki, nie były dyskryminowane. Czy może Pani powiedzieć o polskim prawie? Czy jest ono właściwe? Swoje życie zawdzięczam prawu. Moja biologiczna matka została zgwałcona i szukała sposobów, aby usunąć ciążę. Wycofała się jednak, ponieważ aborcja była nielegalna. Żyję więc dlatego, że ówczesne amerykańskie prawo zakazywało aborcji. Byłoby to więc bardzo egoistyczne z mojej strony powiedzieć, że tylko moje uratowane życie się liczy. A co z pozostałymi? Wiem, że są dzieci, które potrzebują takiej ochrony, jaką ja otrzymałam. Badania pokazują, że prawdopodobieństwo utraty życia wśród kobiet, które poddały się aborcji po gwałcie w ciągu kolejnego roku, rośnie czterokrotnie. Co więcej, ofiary gwałtu są bardziej skłonne do samobójstw. Również pedofile i handlarze ludzkim towarem są zwolennikami aborcji. Błędnym jest myślenie, że ofiara gwałtu potrzebuje dokonania aborcji lub że jest to dla niej najlepsze rozwiązanie. Najważniejsze jest to, aby była chroniona przed gwałcicielem, ale nie przed dzieckiem, które przecież nie jest żadnym zagrożeniem.
She needs to be protected from the rapist and the abortion and not the baby. The baby's not the scary enemy.
Co Pani myśli o całkowitym zakazie aborcji? Czy taki zakaz nie stoi w sprzeczności z prawem kobiet do decydowania o ich własnym życiu? To nie jest decydowanie o ich własnym życiu, to jest decyzja o zabiciu niewinnego dziecka. Kiedy kobiety używają określenia prawo wyboru, proszą je o wytłumaczenie, co przez to rozumieją. O jakim wyborze mówią? Co rozumieją przez przerywanie ciąży? Co prawda trzy moje ciąże skończyły się przedwcześnie, ale wszystkie moje córki mają się dobrze. Ciąża może skończyć się przedwcześnie narodzinami żywego dziecka. Niestety to, co te kobiety mają na myśli, mówiąc o przerywaniu ciąży, to prawo do zabijania, a nie prawo do wyboru. Dyskusja o aborcji nie dotyczy jedynie prawa. Jakie inne kroki powinniśmy podjąć jako społeczeństwo?
Yes, I hope to have a society where children are valued, where you don't discriminate against.
Mam nadzieję, że doczekamy się powstania takiego społeczeństwa, które będzie walczyło z dyskryminacją i troszczyło się o dzieci nienarodzone. Zostałam adoptowana i wychowana przez rodzinę żydowską. Tak się składa, że moi dziadkowie pochodzą z południa Polski, z terenów Galicji. Prawie cała rodzina była ofiarami Holokaustu. Od najmłodszych lat miałam do czynienia z ludźmi doświadczonymi i dotkniętymi przez ludzką nienawiść tylko dlatego, że należeli do innej grupy. Być może z tego wzięła się moja głęboka chęć obrony takich ludzi. Jestem wdzięczna za szansę, jaka została mi dana. Musimy również zmieniać serca, dzieląc się doświadczeniami z naszego życia, aby ludzie dostrzegali człowieczeństwo dziecka, aby zdali sobie sprawę, że nie jest to tylko czysto teoretyczna dyskusja. Ważne jest, aby dostrzegali, że takie osoby jak ja, czy też 450 innych z mojej organizacji, to prawdziwi ludzie, którzy czują się dotknięci tego typu retoryką, nazywaniem nas diabelskim nasieniem. Matki po tym wszystkim, co przeszły, cierpią, kiedy słyszą, że ich dzieci nazywane są dziećmi gwałciciela. One je wychowują, dbają o nie.
The child is not some strange entity, but people see their humanity.
Czy istnieje jakiś sposób, aby pomóc zgwałconym kobietom?
Yes, I advocate on behalf of rape victims.
Jestem z zawodu adwokatem, specjalizuję się w prawie rodzinnym i reprezentuję ofiary gwałtu. Ważnym aspektem jest ustawa o ochronie dzieci poczętych w wyniku gwałtu, która odbiera prawa rodzicielskie gwałcicielom. Autorem tej ustawy jest moja organizacja. Walczę o wprowadzenie tego prawa na całym świecie. Akt ten został podpisany przez prezydenta Obamy oraz przyjęty jednogłośnie w stanie Floryda, a w ubiegłym roku w moim rodzinnym stanie Michigan, a także w stanach Indiana, Iowa i Georgia. Zapowiada się, że zostanie również przyjęty w stanach Maryland i Washington. Ubiegłego lata uczestniczyłam we wprowadzeniu takiego prawa w Brazylii. Także będąc w grudniu na Malcie, spotkałam się z parlamentarzystami, którzy mają zamiar zająć się tą ustawą. Podobna sytuacja ma miejsce w północnej Irlandii. Rozmawiałam także z przedstawicielami polskiego parlamentu właśnie w kwestii wprowadzenia w Polsce prawa, które stroi po stronie matek, a nie gwałcicieli. Niedawno miałam również okazję spotkać się z parlamentarzystą, który mówił, że pracował nad projektem ustawy, która gwarantowałaby pomoc i wsparcie ze strony państwa dla takich kobiet. Spotkał się on z bardzo ostrym sprzeciwem tzw. feministek, które zarzuciły mu, że promuje i wspiera gwałcicieli. Jest to według mnie niewiarygodne zachowanie i pokazuje jedynie hipokryzję środowisk feministycznych. Czy jest pani otwarta na rozmowę z ludźmi protestującymi przeciwko pani wykładom w Polsce? Z tego, co zauważyłam, jest około 5 takich osób protestujących przed uniwersytetem. Bardzo chciałabym, aby wzięły one udział w dyskusji. Niezmiernie cenię sobie część, w której osoby uczestniczące w wykładzie zadają nurtujące je pytania. Zdarzyło mi się zmieniać tok rozumowania radykalnej feministki. W ubiegłym roku po wykładzie na jednym z uniwersytetów podeszła do mnie zapłakana. Przyznała, że jestem bardzo miłą osobą i nie mogłaby powiedzieć o mnie złego słowa. Stwierdziła też, że jej przyjaciółki, feministki, już nigdy nie zamienią z nią słowa po tej rozmowie. Na koniec wyznała, że ją przekonała.
And so she basically explained to me, I'm not going to have any more friends after this. Yet she still felt compelled to tell me that I had changed her mind.
Przypomnę, Rebecca Kiesling jest Amerykanką, jest także prawniczką i radykalną działaczką antyaborcyjną. Teraz w Busoli czas na najważniejsze słowa. Te przypomni Ryszard Majewski. Komentarz do nich przygotował tradycyjnie ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta. Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze. A wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mojżesz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi się wszystkim. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.
Przedziwne spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba. Wszystko to działo się w miejscowości na ziemi samarytańskskiej, zwanej Sychar. To może najpierw, kim jest ta Samarytanka? Zauważmy, że po pierwsze, Samarytanie to taka etniczna mieszanka ludzi, którzy zostali przesiedleni z różnych terenów na tę część, gdzie w tej chwili Samarytanie mieszkali, tam gdzie był Jezus, i którzy byli zupełnie nieuznawani przez Żydów, wręcz traktowali ich jak podludzi, jako kogoś bardzo gorszego, mimo że mieli wspólne źródła wyznawania religijnego. I w tejże religii samarytańskiej kobieta była jeszcze bardziej restrykcyjnie traktowana niż nawet w religii żydowskiej. I teraz to właśnie na ziemi Samarytan z kobietą, która, jak się okazuje, ma bardzo pogmatwane, mówiąc tak bardzo językiem obrazowym, życie moralne. 5 mężów. No, ten ostatni to już nawet nie był mężem, a więc moralnie bardzo też negatywnie postrzegana przez społeczeństwo. Dlatego właśnie przychodzi w południe po wodę. Zobaczcie, nikt normalnie wtedy nie chodził w południe po wodę, bo była to naprawdę bardzo trudna godzina, największy upał. A więc ona pewnie krępowała się trochę swojego środowiska wśród Samarytan i dlatego raczej unikała ludzi, wręcz może nawet skradała się po tą wodę, żeby inni jej nie widzieli. I na właśnie takiej ziemi samarytańskiej, wobec takiej kobiety, która ma tak pogmatwane, nieuporządkowane życie moralne, Jezus po raz pierwszy w swoim oficjalnym nauczaniu mówi o swojej mesjańskości. To właśnie Jezus w tym dialogu z Samarytanką określił swoją rolę wobec świata i ludzi. I zobaczcie, jest to rola uniwersalnego Zbawiciela. Nie zawężonego tylko dla jednej elity żydowskiej, nie zawężonego tylko dla kogoś, kto by bardzo chciał tylko dla siebie zawłaszczyć daną religię, wyznawanie Jezusa. Jest to uniwersalizm mesjański. Jak się musieli czuć Żydzi, kiedy to właśnie na takiej ziemi, wobec takiej kobiety, Jezus mówi o tym, kim jest, że jest Mesjaszem, że jest źródłem wody żywej, że każdy, kto będzie posilał się wodą jego życia, będzie żył, nie będzie pragnął. Niesamowite. Ale jednocześnie daje nam to dużo do myślenia. Dziś, tu i teraz nam, ludziom żyjącym w XXI wieku. Bo zobaczcie, ta kobieta, Samarytanka, mimo że moralnie, totalnie, nie mająca żadnych niby praw do bycia z Jezusem, po tym dialogu, po odkryciu, kim On jest, idzie i opowiada innym. I całą rzeszę innych przyprowadza do Jezusa, swoich ziomków. Jak słucham tej Ewangelii i o tak medytuję, to Nijak się mają wszystkie moje czy nasze wspólne jakieś takie próby zawężenia religii tylko do kapłanów, czy tylko do ludzi ochrzczonych, czy tylko do ludzi moralnie, przynajmniej zewnętrznie postrzeganych jako bardzo pozytywnych. Oczywiście jest prawo, ono musi być, bo ono normuje nasze relacje w wierze. Ale kiedy patrzę się na ludzi po tej Ewangelii, którzy pragną Jezusa, kiedy patrzę się na ludzi, którzy z różnych powodów nie mogą sakramentalnie Go przyjmować do swojego serca, a chcą z Nim być, szukają Go, nigdy w życiu bym się nie odważył powiedzieć, że oni mają gorszy dostęp do Niego niż my, którzy mamy możliwość sakramentalnie przyjmowania Go do serca. To już Pan Bóg będzie rozpatrywał, co tak naprawdę robimy z tym źródłem wody żywej, kiedy przyjmujemy Chrystusa sakramentalnie, a inni tylko pragną przez modlitwę być z Nim blisko i zapraszają Go swoim życiem i słowami. Nie odważyłbym się powiedzieć, kto bardziej jest zbliżony do Jezusa. Dlatego zamiast patrzeć na innych, otwierajmy nasze serce, abyśmy faktycznie czerpali ze źródła wody życia. Bez względu na to, po której stronie jesteśmy, bez względu na to, jak mamy zagmatwane czy bardzo proste ścieżki Pana, każdy z nas niech się zanurza w źródle wody żywej tak, jak potrafi, tak, jak może, tak, jak pozwala mu na to jego sytuacja. Okazuje się, że dla nikogo nie ma żadnych ograniczeń, kiedy Jezus przychodzi ze swoją miłością i z niesamowitym ładunkiem nadziei dla każdego.
Czas Busoli dobiega końca. Dla tych Państwa, którzy może nie mogli w całości wysłuchać na przykład naszych dzisiejszych rozmów z gośćmi, to polecam stronę Polskiego Radia Lublin. Tam już niebawem będzie można odsłuchać dzisiejszej audycji, ale także już do odsłuchania są audycje z poprzednich tygodni. Można więc jeszcze raz powrócić do rozmów z naszymi gośćmi, którzy naprawdę są wyjątkowi i mówią o niesamowitych rzeczach. Stąd też polecam także stronę Polskiego Radia Lublin. Busola na antenę powróci już w najbliższą niedzielę po godzinie 6. Dorota Choma, mówię Państwu do usłyszenia i być może do zobaczenia na ekstremalnej drodze krzyżowej.